Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Witamy Państwa bardzo serdecznie i w studiu naszym witamy księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Witczyka, kierownika Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i moderatora krajowego ogólnopolskiego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, które powstało właśnie z inicjatywy księdza profesora i zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski. Współpracujemy z dziełem biblijnym właśnie w tych audycjach i również w audycjach w telewizji Trwam, audycjach w namiocie słowa. Bardzo dziękujemy za to i cieszymy się bardzo, że ksiądz profesor po raz kolejny jest w naszym studiu.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak zawsze poprosimy Ducha Świętego, by był z nami i prowadził nas w naszym rozważaniu Słowa Bożego.
Bądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości i sumień, o najmilszy gości, słodka serca gości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu
w najbliższą niedzielę będziemy wsłuchiwać się w Słowo Boże, które mówić nam będzie o przyjściu Syna Człowieczego. Dokładniej będzie nam mówić o powrocie zmartwychwstałego Chrystusa. Dokona się to w dniu ostatecznym historii świata i historii ludzkości. Pismo Święte nazywa ten dzień Dniem Pańskim. Usłyszymy to przepiękne określenie w drugim czytaniu z listu świętego Pawła do Tesaloniczan, pierwszego listu, praktycznie najstarszego listu, pierwszego, który apostoł napisał. Również w Ewangelii dzisiejszej ten motyw powracającego Pana, aby rozliczyć się ze sługami, którym powierzył swoje talenty, jest bardzo wyraźnie zaznaczony niemal w centrum Ewangelii. Po dłuższym czasie powrócił Pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. A zatem wsłuchujmy się w te trzy czytania, łącznie z psalmem. Każde z nich będzie nam ukazywać od innej strony nasze podążanie na spotkanie z Panem, ponieważ to nie jest tak, że my w postawie biernej, a tym bardziej w postawie jakiegoś lęku czy strachu czekamy na koniec świata, jak to nieraz jest przedstawiane w formie pewnej katastrofy jakby kosmicznej, przerażających, prawda, wydarzeń. Przeciwnie, Słowo Boże, zobaczmy, jak ono pokazuje nam dzisiaj to nasze podążanie na spotkanie z przychodzącym Chrystusem zmartwychwstałym w pełni dynamizmu, w pełni optymizmu i radości. By nie przedłużać tego krótkiego wprowadzenia, zapraszam już do słuchania pierwszego, drugiego czytania psalmu, a zwłaszcza Ewangelii. Pragnę powiedzieć, że dzisiaj w naszych komentarzach przed medytacją skoncentrujemy się na samej Ewangelii. Będę bowiem chciał pokazać nam wszystkim, że to powszechnie przyjmowane rozumienie talentów, o których mówi ta Ewangelia, jest bardzo uproszczone i bardzo płytkie, że jedynie sięgnięcie do tekstów paralelnych z ksiąg Nowego Testamentu pozwoli nam zobaczyć, co tak naprawdę Pan Jezus ma na myśli, kiedy mówi o talentach, które Pan przekazuje swoim sługom. A zatem wsłuchujmy się w Słowo Boże. Byłoby dobrze, gdyby każdy z nas mógł mieć otwarte Pismo Święte, a może przepiękny dodatek, jaki jest dołączany do niedzielnego wydania Tygodnika Katolickiego Niedziela, gdzie mamy właśnie te czytania pięknie wydrukowane. Może Gościa Niedzielnego już ktoś ma, też są tam czytania. Czy jakiekolwiek inne wydanie, w którym są czytania na najbliższą niedzielę. Pragnę jeszcze raz gorąco polecić Lectio Divina, którą to książkę, serię tomów na poszczególne niedziele roku, jak też na Adwent, na Boże Narodzenie wydały siostry Loretanki. To wspaniała pomoc właśnie dla naszej audycji i dla naszego życia duchowego. Ale już teraz przejdźmy właśnie do wysłuchania pierwszego czytania, następnie wysłuchamy psalmu, potem z listu do Tesaloniczan i wreszcie Ewangelii.
Czytanie z Księgi Przysłów. Poemat o dzielnej niewieście. Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa. Na zyskach mu nie zbywa. Nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O len się stara i wełnę. Pracuje starannie rękami. Wyciąga ręce po kądziel. Jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie. Niech w bramie chwalą jej czyny.
Błogosławiony, kto się boi Pana. Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Małżonka twoja jak płodny szczep winny w zaciszu twojego domu. Synowie twoi jak oliwne gałązki dokoła twego stołu. Tak będzie błogosławiony człowiek, który się boi Pana. Niech cię z Syjonu Pan błogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni twego życia.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodziana przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
Trwajcie we mnie, a ja w was trwał będę. Kto trwa we mnie, przynosi owoc obfity.
Ewangelia według świętego Mateusza. Przypowieść o talentach. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł:
Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem.
Rzekł mu pan:
Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana.
Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc:
Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem.
Rzekł mu pan:
Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości swego pana.
Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł:
Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność.
Odrzekł mu pan jego:
Sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak, że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Wysłuchaliśmy Słowa Bożego. Przejdźmy teraz do objaśnienia najpierw Ewangelii, a potem wyznaczymy sobie temat do medytacji i będziemy mogli tę medytację przeprowadzić z udziałem naszych słuchaczy, których już dzisiaj teraz zapraszam. Jeśli chodzi o Ewangelię, mamy tutaj przepiękną przypowieść, jakkolwiek już na samym wstępie trzeba powiedzieć, że ma ona charakter znacznie głębszy niż przypowieść, mianowicie ma charakter alegoryzujący. Oznacza to, że wszystkie szczegóły tej przypowieści, tego tekstu po prostu, mają głębsze znaczenie i inne znaczenie niż przy takiej powierzchownej czysto lekturze. To oznacza po prostu alegoria. Jest to taki najbardziej głęboki sposób nauczania o sprawach nadprzyrodzonych, gdzie każdy szczegół takiego tekstu ma swoje głębokie znaczenie i trzeba je odnaleźć. To tytułem wprowadzenia. Zobaczmy też, mając przed oczami ten tekst, jak on jest przepięknie zbudowany. Mianowicie na samym początku mamy ekspozycję, czyli opowiedzianą sytuację. Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi, przekazał im swój majątek. Druga część to jest rozdzielenie talentów. Już nie będę czytał, też ono jest opowiedziane w gruncie rzeczy bardzo krótko. Jednemu słudze dał 5, drugiemu 2, trzeciemu 1. Równocześnie zaznacza się różne podejście do otrzymanego daru. Mianowicie dwaj pierwsi, i to jest podkreślone, zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, puścił je w obrót. Tak samo i ten, który 2 otrzymał. Zwracam uwagę na ten zwrot zaraz, natychmiast po prostu w tekście natchnionym jest to powiedziane. Inna postawa trzeciego. I wreszcie trzecia część tej właśnie alegoryzującej przypowieści to rozliczenie. Ono jest wprowadzone tym przepięknym zdaniem: po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął się rozliczać z nimi. I właśnie jest przedstawiony sposób tegoż rozliczania. Co wynika z tej analizy budowy literackiej czytanego fragmentu? Wynika bardzo ważne przesłanie dla nas, mianowicie takie, że zasadniczą ideą tej alegoryzującej przypowieści jest idea rozliczenia po prostu, rozliczenia sług z otrzymanych talentów. To rozliczenie dokonuje się przed obliczem Pana. Pan sam po prostu, który obdarzył ich tymi talentami, on również po prostu rozlicza ich z otrzymanego od siebie daru. Zanim jeszcze zwrócimy uwagę na kolejne elementy bardzo istotnie powtarzające się, musimy też dodać, że oprócz idei rozliczenia w tej Ewangelii na czoło wysuwa się słowo talent. Powtarza się ono tutaj kilkanaście razy, a to ma bardzo ważne znaczenie. Jeżeli jakieś słowo w czytanym przez nas fragmencie Pisma Świętego się powtarza na początku, na końcu, w środku, czy jeszcze w innych miejscach perykopy czytanej, oznacza to, że po prostu na tym słowie położony jest akcent. I też będziemy za chwilę w naszym komentarzu musieli bardzo precyzyjnie przyjrzeć się, co oznacza to słowo talent. Oznacza coś znacznie głębszego niż to, co my myślimy powszechnie, interpretując tę przypowieść i odnosząc do talentów naturalnych człowieka. Zobaczmy jeszcze, przyglądając się tej mistrzowskiej kompozycji literackiej perykopy, jak przepięknie powtarzają się pewne zdania. Na nich też jest położony akcent. Mianowicie dwa razy powtarza się zdanie dobrze, sługo dobry i wierny. Zarówno do pierwszego, jak i do drugiego. Jest pochwała wyrażona. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. I kolejne zdanie, które się powtarza w obydwu tych przypadkach. Wejdź do radości Twego Pana. Musimy to odnotować, ponieważ jest to bardzo ważna wypowiedź padająca z ust Pana, który rozlicza swoje sługi. W kontraście, w opozycji do tych dwóch pięknych postaw i wypowiedzi Pana w odniesieniu do pierwszego i drugiego sługi, mamy wypowiedź dotyczącą trzeciego sługi. Jest ona też ujęta bardzo krótko. Sługo zły i gnuśny bądź leniwy, różnie w różnych przekładach Pisma Świętego ten grecki tutaj przymiotnik jest oddawany, mniejsza z tym, w każdym bądź razie chodzi po prostu o ideę leniwego i takiego właśnie zniechęconego człowieka, pasywnego bardzo. Sługo zły i gnuśny. I określony jest też jego dalszy los, los definitywny, tak jak definitywnie Pan określa los pierwszego i drugiego sługi, mówiąc wejdź do radości Twego Pana, już nie mówi się o tym, że dalej będą tymi talentami obracać i powiedzmy będą pracować na niwie pańskiej, można by powiedzieć, lecz określa się po prostu ich ostateczną pełnię szczęścia. Podobnie w odniesieniu do sługi złego i gnuśnego, po rozmowie Pana z nim zostaje określony jego definitywny los, mianowicie odbierzcie mu ten talent, dajcie któremu, który ma 10 talentów, a sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mamy zarysowany bardzo mocno kontrast. Mianowicie na początku pierwszy i drugi sługa doznają radości, radości Pana, pochodzącej od Pana, ten natomiast jego udziałem staje się płacz, zgrzytanie zębów wewnątrz ciemności po prostu. A więc mamy tak przepiękną perykopę zbudowaną z tak wspaniałym mistrzowskim myśleniem również. Widzimy, ile tutaj idei teologicznych od razu jest wyrażonych poprzez taką właśnie budowę tej perykopy. Teraz przejdźmy do wyjaśnienia najważniejszych słów bądź też zdań, jakie spotykamy w tej alegoryzującej przypowieści. Najpierw, jak zaznaczyłem, takiego właśnie wyjaśnienia wymaga słowo talent, to talanton greckie. Przyjęło się rozumieć jako właśnie odniesienie do wszelkiego rodzaju uzdolnień, czysto naturalnych darów, jakie człowiek otrzymuje. Wiemy, że są to różnorodne po prostu umiejętności, uzdolnienia, prawda, umiejętności, jakie człowiek niemal w sposób wrodzony, wręcz artystyczne talenty posiada, prawda, jak mówimy. Bez wątpienia w jakimś stopniu To odniesienie można mieć na uwadze, ale w istocie swej Pan Jezus, opowiadając tę przypowieść, ma na myśli inne dary, mianowicie dary, które bezpośrednio pochodzą od Pana i stanowią po prostu o całym Jego bogactwie. Jakie to są dary? Musimy sięgnąć do po prostu tekstów paralelnych. I tak, mianowicie w liście do Rzymian, w rozdziale 12 od wersetu 6 czytamy, święty Paweł wyjaśnia, mamy zaś różne dary według danej nam łaski. Ma ktoś dar proroctwa, niech prorokuje zgodnie z wiarą. Otrzymał ktoś dar posługi, niech posługuje. Ktoś inny dar nauczania, niech naucza. Jeszcze inny dar zachęcania, niech zachęca. Kto rozdaje, niech rozdziela z prostotą. Ten, kto przewodzi, wspólnocie oczywiście Kościoła, niech to wykonuje z gorliwością. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Widzimy po prostu, jak wspaniale apostoł tutaj wyróżnia te różnorodne dary, powołania, które otrzymują ludzie wraz z łaską oczywiście. Bo ten talent ostatecznie oznacza łaskę Bożą, łaskę Królestwa Bożego, łaskę pochodzącą od Ducha Świętego, która uzdalnia człowieka właśnie do takich różnorodnych działań. Apostoł, podobnie jak ewangelista, wzywa chrześcijanina do tego, aby otrzymując taki dar, taki talent, rzeczywiście prorokował z wiarą, posługiwał, by rzeczywiście nauczał, by zachęcał, by rozdzielał z prostotą, by przewodził z gorliwością, by czynił miłosierdzie z radością właśnie. A więc mamy tutaj doskonały tekst paralelny, wyjaśniający nam ewangeliczny talent. Ale patrzmy jeszcze dalej po prostu, ponieważ mamy w liście do Efezjan z kolei, w 4 rozdziale, od wersetu 11 do 12, mamy stwierdzenie następujące. Otóż w Kościele Chrystus ustanowił niektórych apostołami, innych ewangelistami, jeszcze innych prorokami, pasterzami i nauczycielami. I w kontekście mówi się po prostu o tym, apostoł wzywa do tego, by każdy z tych obdarzonych tak wielkim właśnie talentem od Chrystusa służył budowaniu ciała Chrystusa, którym jest Kościół. To jest to właśnie ukierunkowanie owych darów, pomnażanie owego właśnie majątku, można by powiedzieć, tak jak tutaj w Ewangelii jest powiedziane na samym początku, że przekazał sługom im swój majątek. Tym majątkiem właśnie, który Pan przekazuje swoim sługom, jest po prostu Jego ciało, Kościół, który założył, w którym żyje, który tworzymy. Jeszcze jeden tekst paralelny, który trzeba przywołać absolutnie dla rozumienia tego przepięknego słowa talent, jaki tutaj mamy w Ewangelii na tę niedzielę, to pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, od wersetu 7 do 11. Czytamy tak. W każdym, chrześcijaninie rzecz jasna, uwidacznia się działanie ducha dla wspólnego dobra. Bo różne są działania, ale jeden Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Jednemu Duch daje słowo mądrości, innemu ten sam Duch daje rozumienie słowa. Jednego Duch obdarza wiarą, innemu ten sam Duch udziela daru uzdrawiania. Jeszcze innym daje natomiast moc czynienia cudów, dar prorokowania, dar rozróżniania duchów, dar języków, dar tłumaczenia języków, a wszystko to daje jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu jak chce. Otóż widzimy po prostu dalszy komentarz, niezwykle ważny dla naszego rozumienia słowa talent. Jak zapewne wiemy, to słowo oznaczało ogromną kwotę pieniędzy. Przelicza się, że po prostu jeden talent był równoważny sumie 6000 denarów, ponieważ jeden dzień pracy kosztował jednego denara, czyli jedna osoba pracowała na około 300 dni w roku. A to oznacza, że jeden talent stanowił w przybliżeniu zapłatę za 30 lat pracy. A więc mamy tutaj po prostu określenie, jeśli chodzi o miarę wielkości tej kwoty przekazanej, po prostu niemal astronomiczną. Jest to wszystko dlatego, żeby powiedzieć, że te dary, które otrzymujemy od Ducha Świętego, są po prostu nieskończenie wielkie, niewyobrażalnie wielkie, które otrzymuje chrześcijanin, aby po prostu, wykorzystując te dary, pracował dla dobra tego jednego ciała, którym jest Kościół Chrystusa. Żeby postawić niemal kropkę nad i w rozważaniu tej niesamowicie ważnej, kluczowej kwestii talentu z tej przypowieści, musimy sięgnąć jeszcze do listu do Hebrajczyków, rozdział 6, werset 4, gdzie czytamy tak: ci, którzy otrzymali światło, zakosztowali daru nieba jako uczestnicy Ducha Świętego. Zakosztowali też wspaniałego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku. A więc tutaj mamy po prostu już takie bardzo generalne, bardzo mocne ujęcie, zdefiniowanie tegoż właśnie talentu jako światła pochodzącego z nieba, jako dar Ducha Świętego i wreszcie jako wspaniałego daru, którym jest Słowo Boże, niosące w sobie moc przyszłego wieku, czyli moc zmartwychwstania, moc Chrystusa uwielbionego. Tak właśnie wygląda ten dar, który Pan szczodrze przekazuje swoim sługom, obdarza. Może trzeba jeszcze zwrócić uwagę, na co ewangelista też zwraca uwagę, że każdemu Pan rozdzielił te talenty według jego umiejętności, tak to jest powiedziane. W tekście greckim jest użyte bardzo piękne wyrażenie, kata ten idian dynamin, mianowicie dynamis to jest moc, pewna umiejętność, postawa. Chodzi po prostu o to, że Bóg uwzględnia pewne właśnie predyspozycje, te właśnie predyspozycje naturalne, jakie człowiek ma, ale też predyspozycje moralne. Tak jak na przykład zanim Mojżesz został pasterzem ludu Izraela, to był najpierw pasterzem u swego teścia Jetro. Podobnie Dawid, zanim został pasterzem całego Izraela, wielkim królem, to najpierw był zwyczajnym pasterzem, ale dobrym, prawda, rzetelnym, posłusznym ojcu, zawsze miłującym Pana po prostu. I tutaj właśnie o tę ideę chodzi, że Pan nie jest tutaj, jakby to powiedzieć, tak całkowicie arbitralny w tym swoim rozdzielaniu talentów. Uwzględnia po prostu możliwości człowieka, którego obdarza 5, 2, czy 1 talentem. I o tym trzeba tutaj nam też pamiętać. Zobaczmy jeszcze, zanim przejdziemy do medytacji, postawę tegoż właśnie trzeciego sługi, która też wydaje się nam być postawą mało zrozumiałą, zwłaszcza ta jego dyskusja z Panem. Ona zazwyczaj jest, jakby to powiedzieć, przez nas słabo wyinterpretowana, jakby to powiedzieć, z całą stanowczością i ostrością jego, z ukazaniem ostrości jego postawy. Bo zazwyczaj ukazujemy go, czy próbujemy go zrozumieć jako takiego właśnie człowieka zalęknionego, który w zasadzie jedynie okazał się taki właśnie trochę mało zaradny, jakby lękliwy, prawda, wybrał takie rozwiązanie zupełnie, prawda, nie satysfakcjonujące Pana. Otóż taka interpretacja jest błędna. Interpretacją. W gruncie rzeczy mamy tutaj do czynienia z postawą człowieka, który oskarża Pana. On ma zupełnie inny, fałszywy obraz swojego Pana w porównaniu z tym, jaki mieli pierwszy i drugi sługa. Mianowicie pierwszy i drugi zrozumieli, że Pan przekazuje im ten swój majątek, swoje talenty, dlatego że ma zaufanie do nich i powołuje ich do tego, żeby byli jego współpracownikami. Natomiast ten trzeci ma zupełnie inny obraz Pana, całkiem naiwny, wręcz karykaturalny, mianowicie oskarża Pana, że jest zwyczajnie żądnym zysku człowiekiem i to jeszcze twardym, takim surowo wymagającym po prostu dla własnego zysku, posługuje się nim, prawda? W podtekście czytamy wręcz, jeżeli chciałeś sobie powiększyć ten talent, prawda, swój majątek, to mogłeś się sam zaangażować, prawda? Jakim prawem ja miałem pracować dla pomnożenia twojego talentu? Tutaj mamy taką właśnie postawę oskarżycielską wobec Pana. Zwróćmy też uwagę, że tego rodzaju postawa jest postawą bardzo często odnotowywaną na kartach Pisma Świętego. Sięgnijmy choćby do kilku tekstów, które nam ukażą, że tutaj Pan Jezus, opowiadając tę przypowieść, ma na myśli właśnie bardzo konkretne postawy ludzi, a nawet całych grup. I tak, w księdze Hioba, 21 rozdział, werset 14, czytamy: oddal się, mówili do Boga, nie chcemy znać twoich dróg. Po cóż służyć Wszechmogącemu? Co nam da modlitwa do Niego? A więc mamy postawę po prostu buntu wobec Wszechmogącego. Po co chodzić Jego drogami? Co nam to da? Jeremiasz, rozdział 2, werset 31. Bóg żali się przez proroka. Czy byłem pustynią dla Izraela albo krainą ciemności? Dlaczego, mówi mój lud, wyzwoliliśmy się, nie przyjdziemy już więcej do Ciebie? O, to jest dokładnie właśnie taka sama postawa, podobna bardzo jak tegoż właśnie sługi, który czuł się po prostu jakby zniewolony przez Pana. Tak jak ci tutaj mówią, wyzwoliliśmy się, nie przyjdziemy już więcej do Ciebie. W księdze Ezechiela, rozdział 18, werset 25, czytamy: Bóg znów oskarża swój lud. Mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Bo Bóg jest miłosierny po prostu grzesznikowi, który się nawraca, przebacza, usprawiedliwia go. Otóż widzimy tutaj postawę taką oskarżycielską ludu względem Boga. Bóg mówi, to raczej wasze postępowanie jest przewrotne. Jeszcze mocniej to widać w księdze Malachiasza, rozdział 3, werset 14. Mówiliście, daremny to trud służyć Bogu, bo jakiż pożytek mieliśmy z tego, żeśmy wykonywali polecenia Jego i chodzili smutni w pokucie przed Panem zastępów. W kontekście jest mowa o tym, że to bezbożni mają rację, którzy lekceważą po prostu prawo Boże, stają się po prostu spryciarzami, bogacą się egoistami, prawda, wyzyskują ubogich, niesprawiedliwi, kłamią. To jest po prostu droga sukcesu. Otóż lud ulega tej iluzji, mówiąc, daremny to trud służyć Bogu, bo nie mamy z tego żadnego pożytku. Otóż to jest właśnie postawa, takie tło dla postawy owego trzeciego sługi. Zobaczmy też, że taką postawę niezrozumienia dobroci Boga widać w Ewangelii Łukaszowej, gdy Pan Jezus opowiada o Ojcu Miłosiernym i dwóch synach. Starszy syn do ojca przecież mówi pełen żalu, pełen pretensji, w takim tonie oskarżycielskim właśnie. Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia. Otóż widzimy zatem, że ta postawa sługi, który ma fałszywy obraz swego Pana i oskarża go o złe zamiary, o chęć takiego właśnie chciwego zysku kosztem swego sługi, jest bardzo mocno zakorzenioną postawą wewnątrz po prostu ludu Bożego, nie mówiąc już o postawie pogan. Absolutnie to już jest postawa do kwadratu, po prostu taka właśnie niewłaściwa. Zobaczmy jeszcze może tylko króciutko, jak przewrotnym jest to stwierdzenie, które pada z ust trzeciego sługi, gdy on mówi, mianowicie, bojąc się, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Otóż gdy my, czytając Ewangelię świętego Mateusza, słyszymy te słowa z ust tegoż sługi, to wpadamy w zdumienie po prostu. Widzimy, jak on tutaj kłamie, jak on przeinacza obraz Boga. Ponieważ my, czytając Ewangelię, poznaliśmy Pana, tutaj w tym przypadku Chrystusa, jako właśnie człowieka absolutnie miłosiernego, łagodnego, tego, który rozdaje po prostu szczodrze swoją miłość, swoją życzliwość, po prostu uzdrawia, przynosi wszelkiego rodzaju dobro. Ten natomiast właśnie świadomie wmawia sobie taką fałszywą bojaźń, fałszywy lęk przed Bogiem, przed Panem po prostu. I ta postawa takiego fałszywego lęku również jest odnotowywana na kartach Pisma Świętego. W każdym bądź razie zacytujmy tylko może dwa teksty z Nowego Testamentu, z Rzymian, rozdział 8, werset 15. Apostoł przestrzega chrześcijan właśnie przed takim fałszywym lękiem, czyli tchórzostwem w gruncie rzeczy i lenistwem. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni. O bojaźni typowej właśnie dla pogan, którzy nie znają Boga. Ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Oj. Czy drugi list do Tymoteusza, rozdział 1, werset 6. Przypominam ci, abyś na nowo rozpalił charyzmat Boży, który jest w tobie, przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. A więc widzimy, że ta pokusa po prostu takiej właśnie fałszywej bojaźni, paraliżującej lęku, który jest najczęściej dla nas usprawiedliwieniem naszego lenistwa właśnie, jest demaskowana zarówno przez teksty Starego Testamentu, można by tutaj zacytować kilka, jak też jeszcze mocniej przez apostoła. Wreszcie Apokalipsa mówi, że dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, rozpustników, bałwochwalców i wszelkich kłamców jest udział w jeziorze ognia i siarki, to jest śmierć druga, więc wyraźnie taka postawa po prostu jest bardzo groźnym niebezpieczeństwem, groźną pokusą. Przed taką właśnie postawą Pan Jezus, opowiadając tę przypowieść alegoryzującą, nas bardzo mocno przestrzega. Czy przywołajmy jeszcze może taki najmocniejszy tekst demaskujący taką właśnie fałszywą bojaźń czy lęk przed Bogiem, który paraliżuje wielu ludzi, nawet wielu chrześcijan właśnie, to jest tekst Księgi Hioba, rozdział 15, od wersetu 5. Czytamy tam tak. Twoja nieprawość uczy cię mówić. Używasz języka bluźnierców. Nie ja. Twoje usta cię potępią, twoje wargi są świadkami przeciw tobie. A więc ten taki fałszywy lęk po prostu przed Bogiem dyktowany przez nieprawość człowieka, przez jego lenistwo. Trzeba by jeszcze zwrócić uwagę, jakoś szerzej przyjrzeć się temu wspaniałemu zdaniu, wejdź do radości Twego Pana, czy też temu określeniu losu złego sługi, ale może zostawmy sobie ten wymiar Ewangelii do omówienia, do jakiegoś takiego głębszego spojrzenia w te treści w ramach naszej medytacji. Zachęcam teraz gorąco wszystkich słuchaczy do udziału w medytacji, ponieważ dotychczas analizowaliśmy, wchodziliśmy po prostu w głębie tekstu ewangelicznego, przeżywaliśmy tak zwaną lekcjo, czyli wyjaśnienie, przeczytanie i wyjaśnienie tekstu. Teraz przejdźmy do meditacjo. Otóż bez wątpienia Słowo Boże na tę 33. niedzielę zwykłą w ciągu roku, przedostatnią, za tydzień będziemy czytać Ewangelię o sądzie ostatecznym wręcz, wzywa nas do refleksji, głębokiej refleksji na temat, jak każdy z nas podąża na spotkanie z Panem, albo jeszcze inaczej mówiąc, kim każdy z nas się staje w perspektywie tego właśnie finalnego i wspaniałego spotkania z Chrystusem, zmartwychwstałym Panem, który przyjdzie wcześniej niż nawet jesteśmy w stanie po prostu w jakikolwiek sposób skalkulować, obliczyć, prawda, czy jakoś domyślać się, bo na ten temat też teksty dzisiejsze nam mówią. Spróbujmy zobaczyć, jak pierwsze czytanie, jak psalm, jak fragment z listu do Tesaloniczan z 5 rozdziału, a zwłaszcza Ewangelia, jak one sugerują nam właśnie to podążanie na spotkanie z Panem, jak ono powinno wyglądać, w jakich dynamizmach, mówiąc inaczej, winno się wyrażać. Bo te teksty pokazują nam właśnie jeszcze kilka takich innych postaw, talentów, o których warto by po prostu w naszej rozmowie powiedzieć, przywołać je, podzielić się refleksjami osobistego chrześcijańskiego doświadczenia w tej materii. Zapraszam gorąco. Rozważamy zatem, jak podążamy na spotkanie z Panem, który przychodzi.
Numer telefonu do naszego studia 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66. Kierunkowy do Torunia 056. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wiktor Szkoła. Jeśli można, ja chciałbym nawiązać do drugiego czytania, ponieważ do tego fragmentu z pierwszego listu do Tesaloniczan, ponieważ ktoś nie będący katolikiem zadał mi kiedyś następujące pytanie. Dlaczego wy się modlicie o pokój, skoro w Piśmie Świętym pisze, że pokoju na świecie nigdy nie będzie? Nie powiedział mi, jakimi fragmentami Pisma Świętego podpiera to swoje twierdzenie. Ja tylko się domyślam, że między innymi tym właśnie fragmentem z pierwszego listu do Tesaloniczan, kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo i tak dalej. Jak mam odpowiedzieć komuś, kto mi na przyszłość, gdy takie pytanie po raz drugi usłyszę? Bóg zapłać za wysłuchanie, przechodzę na odbiór.
Bóg zapłać z Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Dobrze, że również Słowo Boże, które słyszymy, budzi w nas pytania, przywołuje właśnie ważne rozmowy czy spotkania z innymi. Otóż słowo pokój w Piśmie Świętym Szalom, hebrajskie czy greckie określenie, ono ma oczywiście cały szereg znaczeń. Tak generalnie mówiąc, to brak wojny, brak po prostu walki, to jest jedno, powiedzmy, z wielu znaczeń. I sens określonego słowa, to znaczy sens słowa ostatecznie zależy od kontekstu. Jeśli chodzi o to wyrażenie tutaj, pokój, kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną nie ujdą. Chodzi po prostu o tak, ten pokój jest tutaj wyjaśniony praktycznie w drugim zdaniu. Bezpieczeństwo, czyli nic nam nie grozi, żadne ciemności, żadna zagłada, w sensie takim osobistym zagłada, tak jak po prostu w Ewangelii jest to powiedziane. Los tego trzeciego sługi to jest taka jego osobista wielka przegrana po prostu, wielka zagłada, do jakiej doprowadził samego siebie. A więc w tym znaczeniu tutaj jest to rozumiane. Natomiast przede wszystkim, kiedy mowa o pokoju, trzeba pamiętać pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego, który mówi: pokój wam, przynosi pokój, czy mówimy w czasie mszy świętej, pokój. W tym tekście z kolei i w tym kontekście eucharystycznym słowo pokój oznacza pojednanie grzeszników z Bogiem Ojcem, także mogą do Boga wraz z Jezusem wołać Ojcze i oczekiwać po prostu przemienienia swojego ciała, jako uwolnieni właśnie od grzechów, przemienieni mocą Zmartwychwstałego. Natomiast bez wątpienia pokój na świecie trzeba o niego zabiegać jako, prawda, o owoc sprawiedliwości, prawdy, miłości, harmonii pewnej, właśnie solidarności, o czym uczą encykliki papieży. Trudno by mi było w tym momencie tutaj te wszystkie teksty przywoływać, ale dziękuję bardzo za pytanie. W każdym razie w naszym tutaj tekście słowo pokój występuje w takim znaczeniu, jak powiedziałem wcześniej, czyli takie poczucie bezpieczeństwa, że życiu człowieka, jego właśnie rozwojowi pomyślności, szczęściu nic nie zagraża, nawet jeżeli żyje w sposób nieprawy, bezbożny, prawda, w nic się nie angażuje, całkowicie pasywny, tak jak właśnie ów sługa zły i gnuśny. Taki człowiek łudzi się tylko, że żyje właśnie w pokoju, czyli w bezpieczeństwie.
Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Henryk Szepietowa. Proszę Ojca, więc tutaj właśnie w tej Ewangelii, co będziemy słyszeli, mi jedno zdanie jakby tkwi, jest jakby najważniejsze. Jest takim streszczeniem całego tego fragmentu. To właśnie zdanie, gdzie Pan Jezus mówi, iż każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, a nadmiar będzie po prostu wielki, natomiast zaś ten, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Czyli tak dokładnie z jednej strony, to ja widzę tutaj w tych słowach, jakby Pan Jezus, mówimy początkowo, niesprawiedliwie coś postępuje, bo ten, co ma, będzie miał bardzo dużo znów. A ten, co nie ma, odbiorą to, co właśnie ma. Ale kiedy tak bardziej wnikamy w te słowa, to widzimy, że mogą one ucieszyć jakby ludzi na przykład bardzo bogatych, bardzo zamożnych, a z kolei zmartwić ludzi ubogich. A jednak niestety Pan Jezus pociesza tutaj bardzo, bo właśnie dokładnie, kiedy wyjaśnia o tych talentach, to mówi, iż ten, kto ufa Bogu, to zawsze będzie miał coraz więcej. Natomiast ten, który nie ufa, straci wszystko to, co posiada. No i właśnie tutaj widzimy dokładnie tych, którzy idą za Panem Jezusem, ale nie myślą o sobie, tylko użyczają czasu innym, nie boją się o to w ogóle, że samym im zabraknie czasu, na przykład pożyczają pieniądze dla wielu ludzi, co potrzebują takiej pomocy, po prostu innym jeszcze czynią jak najwięcej dobra. Na przykład opantują ludzi chodrych, nie lękają się, że tam będzie coś bardzo złego, że jakieś niebezpieczeństwo, że może oni się zarażą, że zachorują, tylko udzielają tej pomocy. To ja właśnie widzę to dokładnie, że oddają się jakby w ręce Boga, w ręce opatrzności Bożej. Bóg tymi ludźmi się posługuje, inni ludzie przez nich właśnie widzą obecność Boga, no i oni te swoje talenty, jakie posiadają, dla innych ludzi, tak jak Bóg im dał, przekazują, czyli dzielą się, wypełniają po prostu swoje zadanie. Natomiast ci, którzy zakopali jakby te talenty, a więc na przykład talent wiary i boją się wierzyć, boją się publicznie wyznawać wiarę w Boga, czy na przykład zakopali talent serca i boją się kochać nawet, co jest najważniejszym tym przykazaniem miłości, albo talent życia, i boją się poświęcać, żeby za nie nawet i szybko nie umrzeć, ale widzą tutaj nagrodę w Bogu. Bo jeśli pieniądze na przykład będą dawane dla innych ludzi, widzi, że to wszystko czynię Bogu, a jeśli nie, to ja jestem wtedy sam w sobie tylko, jakby nie widzę Boga i nie będzie miał taki człowiek nic, co by mu się wydawało, że coś może po prostu tkwić na wieki. Bo dokładnie ten ostatni, co Pan Jezus mówi o jednym talencie, ten jeden właśnie człowiek nie ma nic, zabiorą nawet to, co ma. Czyli ja widzę w ten sposób, że jeśli nic nie rozwijał z tego, co Bóg mu dał, bo każdy ma inne zdolności, każdy ma inne możliwości, i jeśli nie rozwijał nic, nie zyskał nic dobra, to jak teraz właśnie co koniec będzie roku liturgicznego, to mi się kojarzy to jakby z powtórnym przyjściem Pana Jezusa. To wtedy taki człowiek do takiego powie, przykre słowa, nic nie uzyskałeś, nic nie zrobiłeś, idź precz ode mnie. A ci, którzy te talenty posiadali, którzy czy to 5, czy następne 3, czykolwiek ile mogli, po prostu spełnili dobra, to spełniają swoją funkcję odpowiednio, współdziałają z Bogiem i Pan Jezus do nich powie, chodźcie ze mną, błogosławieni jesteście. W ten sposób ja to widzę. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękuję za wypowiedź. Bez wątpienia tak należy rozumieć to zdanie, że dary duchowe, przede wszystkim dary duchowe oczywiście tutaj, te, jak tłumaczyłem, owe talenty pochodzące od Ducha Świętego, od Chrystusa Zmartwychwstałego, one po prostu mnożą się wtedy, kiedy rzeczywiście stają się w nas aktywne, kiedy z nich korzystamy. Pragnę tylko powiedzieć, że to jest właśnie zaskakujące w tej przypowieści, bo zauważmy, że to zdanie wyjaśnia, po co Pan dał te talenty owym sługom. Na początku wydawać by się mogło, że on pragnie je odebrać, aby mieć właśnie osobiście swój majątek pomnożony, tak jak właśnie myślał ów trzeci sługa zły i gnuśny. Ostatecznie te talenty, które Pan rozdał, łącznie z tymi pomnożonymi, zostają właśnie przy tych sługach, stanowią po prostu o ich wielkości. I to jest właśnie pierwsze przesłanie tego zdania, konkludującego prawie tę przypowieść. A drugie jest jeszcze to, co w tej wypowiedzi nie zabrzmiało, a co trzeba koniecznie powiedzieć. Mianowicie, że jest tu powiedziana taka prawda, iż dary duchowe, jeżeli człowiek z nich nie korzysta, je traci po prostu. Staje się kimś gorszym nawet niż poganie. To jest ta przestroga zawarta w liście do Hebrajczyków. Przywołałem ten tekst, ale go przeczytam tutaj po prostu, ponieważ jest to sytuacja niestety wielu osób, które w takim właśnie stanie się znajdują. To jest rozdział 6 od wersetu 4, list do Hebrajczyków. Mianowicie czytamy tak. Ci, którzy raz otrzymali światło, zakosztowali daru nieba jako uczestnicy Ducha Świętego, zakosztowali też wspaniałego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a mimo to odpadli, nie są w stanie sami się nawrócić. Krzyżują oni w sobie na nowo Syna Bożego i wystawiają na szyderstwo. A więc widzimy tutaj po prostu fakt, iż dary duchowe, które otrzymujemy w sakramencie chrztu, w sakramencie bierzmowania, Eucharystii, czy w sakramencie małżeństwa, jeżeli one nie są po prostu przyjmowane świadomie, nie są wcielane w życie następnie, tak jak mówi przypowieść, ta łaska Boża, jeżeli ona, człowiek nie współpracuje z nią, nie współdziała, to po prostu traci te dary, zostaje po prostu tragicznie sam, bez właśnie Bożego wsparcia, bez Bożej łaski.
Jest kolejny rozmówca, bardzo prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem nawiązać do chusteczki, czyli do tego, co ktoś mógłby chcieć schować. Wie, że to jest ważne. Ciekawe, że od Boga chodzi, że Bóg z tego będzie rozliczał, a chowa w chusteczce. Nie wiadomo czemu on to chowa w chusteczce. Boga się boi. Tak jak Jonasz może. I no na dzisiaj to ja widzę, że do chusteczki została schowana nauka społeczna Kościoła. W latach 1917 i trochę wcześniej papież dużo pisał o tym, że jeśli ludzie się nie zjednoczą, nie solidaryzują, to staną się jak wilk przeciw wilkowi. I jeden drugiego będzie toczył w konkurencji, a nie we solidarności. I na dzisiaj Pan Bóg ciągle wysyła takich, co to mówią, że trzeba zmienić oblicze ziemi, zacząć żyć między sobą po Bożemu, tworząc takie struktury, organizacje, ubezpieczenia, tak szukać rozwiązań społecznych, żeby nie było głodujących obok bogaczy. I no celakówny nie chcieli słuchać, kazali do psychiatryka iść. I Pan Jezus powiedział tak, ludzie mnie nie zrozumieli, przeto przemawiam do ich twardych serc kulami i bombami, a to dlatego, że ich miłuję. Moje dziecko, bardziej boli mnie obojętność, wzgarda i zdrada kapłanów, módl się gorąco za nich. Módl się dziecko i składaj ofiary z siebie, by kapłani byli świętymi, a których jest brak, dlatego tyle jest zła, bo nie ma świętych kapłanów.
Bez wątpienia słowa dzisiejszej przypowieści, jak też te napomnienia, które czytaliśmy z listów świętego Pawła, one odnoszą się do wszystkich chrześcijan. czytaliśmy to bardzo dokładnie, te teksty, również oczywiście do tych, którzy otrzymali talent właśnie przewodniczenia wspólnocie czy uczestniczenia w kapłaństwie Chrystusa. Bez wątpienia głoszenie Ewangelii, nauczania, ale pamiętajmy też, że udział w kapłaństwie Chrystusa ma każdy po prostu ochrzczony chrześcijanin, jest powołany do głoszenia Ewangelii, do uczestniczenia w kapłańskiej funkcji Chrystusa modlącego się, prawda, w kapłańskiej funkcji Chrystusa, w funkcji Chrystusa tego właśnie służącego, prawda, miłosiernego. A więc próbujmy tak właśnie patrzeć, jakby to powiedzieć, bardzo realistycznie i również pokornie, zaczynając wszelkie rachunki sumienia od siebie najlepiej, bo wtedy po prostu dokładnie widać. Ale bez wątpienia też jesteśmy wspólnotą i trzeba też mówić o tym, co widzimy we wspólnocie. Jakkolwiek zalecam tutaj bardzo gorąco taką właśnie rzetelny opis po prostu. Rzetelny, wszak niektóre teksty z natury swej mają określony gatunek literacki, gatunek po prostu retoryczny, który tak jak w poezji po prostu pewne kwestie opisuje się z wielką przesadą, paradoksalnie, z pewną negacją dla poruszenia, dla wywołania po prostu zainteresowania i niektórych tekstów nie sposób rozumieć dosłownie po prostu. Ale bez wątpienia każdy z nas, bez wątpienia dzisiaj słuchając tej przypowieści czy w najbliższą niedzielę, będzie sobie osobiście robił rachunek sumienia, jakie talenty otrzymał właśnie, które to są te szczególne talenty akurat jemu właśnie przydzielone dla pracy w kościele, w świecie współczesnym i jak te talenty po prostu, jak nimi pracuje dla dobra kościoła, dla dobra głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie.
Prosimy bardzo. Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Henryka z Miastka. Ja chciałam się odnieść do... chciałam się odnieść do trzeciego czytania, do Ewangelii i chciałam powiedzieć, że jednak idziemy błędnie tą drogą, przynajmniej ja w to swoim życiu zauważyłam, że zrobiłam straszny błąd. Przez całe lata miałam możliwość należeć do różnych róż różańcowych, do jakiejś, być zelatorem, być jakimś tam jeszcze innym, gdzieś jakąś pomocą modlitewną i mogę dzisiaj z pełną świadomością powiedzieć, ile przez to zrobiłam krzywdy, ponieważ odrzucając to, ten swój talent zakopałam i mogłam wiele nienarodzonych dzieci przez tyle lat uratować, a tego nie zrobiłam. To słowo mi pokazuje także mój strach, bo to był właśnie ten strach, że nie podołam, że zapomnę, że jednak może dzięki temu zrobię właśnie komuś krzywdę. A tu się zupełnie okazuje co innego, okazuje się brak wiary. Brak wiary w moc Chrystusa. I jeszcze chciałam się odnieść do poprzedniego tego pana, który dzwonił, że za świętość kafanów jesteśmy odpowiedzialni my wszyscy, bo nikt tak bardzo nie jest kuszony przez szatana, jak właśnie kapłan, który codziennie odprawia Eucharystię i codziennie trzyma ciało Chrystusa w swoich rękach. Bóg zapłać za te rozmowy z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo za to świadectwo, zwłaszcza tej pierwszej części wypowiedzi, gdzie mamy po prostu rzeczywiście takie realistyczne spojrzenie na siebie przez pryzmat tej dzisiejszej Ewangelii. Właśnie do takiego spojrzenia zapraszam, zachęcam bardzo gorąco każdego z nas. Zaczynajmy takie patrzenie właśnie na nasze wspólnoty, na nasze rodziny też, ale zaczynajmy to patrzenie właśnie od siebie. Wtedy lepiej widać też trudności pewne, czy niedoskonałości w postawie innych. Szukajmy dalej odpowiedzi na pytanie, jak jak przygotowujemy się na spotkanie z przychodzącym Panem, bo tutaj cały czas mówimy właśnie o wykorzystywaniu owych talentów, a praktycznie o zaangażowaniu dzięki tym talentom, jakie otrzymaliśmy, talentom pochodzącym od Chrystusa, Pana Zmartwychwstałego, od Ducha Świętego, które sprawiają, że stajemy się po prostu współpracownikami Chrystusa, współpracownikami Ducha Świętego, stajemy się nowymi ludźmi. Ale teksty Słowa Bożego na tę niedzielę mówią nam o jeszcze innych po prostu postawach, które ze wszechmiar trzeba by przywołać. Dzisiaj byśmy zobaczyli, jak to nasze przygotowanie czy podążanie na spotkanie z Panem jest naprawdę przez nas praktykowane, żebyśmy to zobaczyli. Żebyśmy nie pozostali przypadkiem w jakimś takim lęku właśnie przed, na myśl o spotkaniu z Chrystusem. Ono oczywiście nastąpi najpierw na końcu naszego osobistego, indywidualnego, ziemskiego życia i ostatecznie w dniu paruzji właśnie, kiedy Chrystus przyjdzie w chwale, w majestacie, objawi się całemu światu. Zapraszam do dalszej rozmowy, do medytacji. Szukajmy odpowiedzi na te właśnie postawione pytania.
Jest kolejny telefon, proszę bardzo. Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Hania z Gdańska. Czy mogę mówić?
Oczywiście.
Tak. Więc mnie Słowo Boże, ta Ewangelia o talentach, kilkakrotnie ją czytałam w swoim życiu i słyszałam, rzeczywiście te talenty pojmowałam tak powierzchnie, jako takie te naturalne dary, które mamy. Natomiast od niedawna poruszyła mnie ona w inny sposób. Pomyślałam, skłoniłam do takiej refleksji, że te dary duchowe, rzeczywiście te talenty są nimi i one mają służyć ku budowaniu Kościoła. I każdy, jak mówi Paweł, otrzymuje taki dar. I tutaj bardzo mnie poruszyła postać tego sługi, tego gnuśnego. Bo często, no bynajmniej ja też taką postawę przyjmuję z fałszywej pokory albo może z lenistwa i mówię, Panie, przecież na przykład ty tam chcesz rządzić, gdzie nie zasiałeś, czyli są ludzie na świecie, którzy nie znają twojego słowa, którym ty się nie objawiłeś. Ja mam jakieś może tam dary, ty mi je dałeś, ale to nie jest moja sprawa tak naprawdę. To jest twoja sprawa. Gdybyś chciał, to sam byś tam posiał, sam byś uczynił jakiś cud. Ale tak naprawdę to przecież nie jest moja sprawa. I tymczasem po prostu to moje tłumaczenie to jest zwykłe lenistwo i ja nic z tym talentem nie robię. Ale muszę też powiedzieć, że w swoim życiu mam też takie radosne doświadczenia, kiedy człowiek pokonuje w sobie ten lęk i kiedy wyrusza wraz z Jezusem na te pole właśnie ewangelizacji i wtedy rzeczywiście widać, że Pan Bóg otwiera to, pomnaża ten nasz talent i daje nam coraz więcej i widzimy, że po prostu się razem z Nim radujemy. No to po prostu chyba wszystko.
Dziękujemy bardzo za ten drugi już głos. Widać po prostu, jak Ewangelia dzisiejsza skłania nas do takiego rzetelnego rachunku sumienia i to głębsze spojrzenie na nasze życie, zarówno właśnie tutaj też i pozytywne bardzo. Bardzo dziękuję. Ta uwaga o pomnażaniu się talentów właśnie wtedy, kiedy człowiek rozpoznaje go i zgodnie z tym właśnie charyzmatem czy z tym darem, w tekście greckim one są przepięknie nazywane też właśnie jako dynamis, prawda, jako charyzmata. To są właśnie te wspaniałe Boże talenty pochodzące właśnie od Chrystusa Zmartwychwstałego, o którym inne teksty Ewangelii czy świętego Pawła mówią, że on współpracuje po prostu z tymi, którzy odważnie zaczynają żyć jako jego uczniowie w swoich rodzinach, w swoich parafiach, w swojej ojczyźnie czy w ogóle w świecie, bo dzisiaj mamy też możliwości oddziaływania po prostu w świecie, w którym żyjemy dzięki nowoczesnym środkom przekazu. To są nieprawdopodobne możliwości naszego działania dzisiaj, współdziałania właśnie z misjonarzami. To bardzo ważne właśnie to postrzeganie siebie jako sługi obdarzonego Bożymi talentami, bo nasze ludzkie siły, nawet jeżeli dysponujemy powiedzmy pewnymi cnotami, tak jak Rzymianie bardzo się, prawda, starali o to, by być ludźmi obdarzonymi jedną, drugą, trzecią właśnie sprawnością moralną, czy umiejętnościami intelektualnymi, czy innymi fizycznymi, prawda, sportowymi, to wszystko to jest za mało, jeżeli chodzi o budowanie w ludziach życia Bożego, czyli właśnie budowanie Kościoła, przeprowadzanie ludzi do zbawienia, objawianie sensu życia, objawienie zmartwychwstałego Chrystusa. Te naturalne dary są czymś za małym. One są oczywiście ważne, pomocne bardzo, ale przede wszystkim te Boże talenty, Boże dary są tutaj ze wszechmiar potrzebne i Pan Bóg je, Chrystus je bardzo szczodrze rozdziela właśnie według umiejętności każdego, tak jak tutaj ta Ewangelia mówi bardzo pięknie.
Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze i Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Płocka. Ja chciałem zacząć od dara Ducha Świętego. Dostałem taki dar Ducha Świętego, byłem alkoholikiem. Niesamowitym alkoholikiem po prostu. Jezus mnie wyciągnął z tego. Z alkoholizmu, z łajdactwa wyprostował moje ścieżki i zrozumiałem to, że mam iść do takich ludzi, jak ja jestem. Przekazywać im po prostu miłosierdzie Boże. Objawił mi się jako Bóg miłosierny. I chodzę do takich kolegów, ludzi bezdomnych, zapijatonych, są w strasznym stanie, są ci ludzie. Oni nie zawsze chcą słuchać, co ja mówię i ja też tak upadam na duchu, że może robię coś złego. Ale gorsze jest to, z tym we mnie jest to, że palę papierosy. Nie mogę się od nich uwolnić. To tak jakby taka poprzeczka od Matki Boskiej, żebym ja pokonał te papierosy. Żebym je rzucił. A nie potrafię ich rzucić. Ale staram się dar miłosierdzia okazywać wszystkim, szczególnie tym moim kolegom, którzy tak samo wyrycepia, czy nie są, jak ja byłem. No to chyba na tyle by było. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za to kolejne świadectwo, które jest potwierdzeniem słów świętego Pawła. Właśnie ktoś powołany, kto otrzymał miłosierdzie, tak jak tutaj żeśmy słyszeli, doznał tego miłosierdzia Pana, niech je rozdziela dalej swoim braciom, niech to czyni z radością, nawet jeżeli właśnie dostrzega swoją słabość w tej materii, w tym znaczeniu, że właśnie potrzebna jest jeszcze jakby dalsza moc Boża, modlitwa innych. Trzeba też mobilizować innych właśnie, żeby nas wspierali w takim właśnie oddziaływaniu zbawczym na innych. To bardzo ważne, to właśnie wspólnotowe oddziaływanie, działanie właśnie również poszczególne wspólnoty mają określone talenty, charyzmaty właśnie, możliwości takiego zbawczego działania w świecie. To jest bardzo ważne. Żyjemy w Kościele, we wspólnocie, i działamy też właśnie jako wspólnota, nie jako pojedynczy X, prawda, jakaś jednostka w pojedynkę, choćby nawet genialna, wiadomo, że niewiele osiągnie. Na pewno coś może osiągnąć, ale prawdziwie zbawcze działanie jest zawsze działaniem we wspólnocie. Prosimy kolejne wypowiedzi.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię z Podkarpacia, Władysław. I jestem bardzo zadowolony, że właśnie w tym temacie dostałem się na antenę Radia Maria. Chodzi mi o te talenty. Ja może do końca bym się z tym trzecim talentem nie potępiałbym. Być może tego nie rozumie, tego, który otrzymał ten trzeci talent, bo powiem jako katolik z punktu praktycznego. Wiele ludzi w społeczeństwie naszym ma duże talenty, ale jest tak, że jest, jak tu przed chwilą, że społecznie trzeba służyć jako katolicy drugim ludziom. Ale są osoby, które po prostu ze zazdrości niszczą ten trzeci talent. Jak to teraz tego nie rozumie, no to co ten człowiek ma być potępiony? Chce coś zrobić, a go inni tępią i nie dopuszczają go, bo mówią, że oni lepiej coś potrafią robić, a okazuje się, że nie, bo to obserwuje nawet na szczeblu tym politycznym, że coś w naszym kraju się złego dzieje i tego nie mogę pojąć, bo nawet była wcześniej ta medytacja o tym sercu. No to są po prostu w sercu zło, ma ukryte zło i to zło kusi i być może zaniszczy ten trzeci talent. I to chcę usłyszeć po prostu na ten temat odpowiedź. Wyłączam się, idę na antenę, na odbiór.
Dziękujemy bardzo, Złowie.
Dziękujemy za postawienie tej kwestii. To jest absolutnie kluczowa kwestia. Jestem bardzo wdzięczny za postawienie tego problemu do refleksji, bo rzeczywiście wiele byśmy mogli mieć, jak to mówił, prawda, poeta, gdybyśmy tylko chcieli chcieć. Ale żeby chcieć właśnie działać, tworzyć, budować Kościół, czy budować wspólnotę, budować naród, budować rodzinę choćby nawet, to trzeba chcieć, trzeba mieć wizję, dobrą, poprawną wizję. Wizję Boga, wizję życia człowieka, wizję swojej własnej osoby. I zobaczmy, że to, co mówiłem w komentarzu, mianowicie ten sługa zły i gnuśny nie podjął żadnego działania oczekiwanego przez Pana, dlatego że miał zły obraz Pana, zafałszowany obraz Pana, jak też zafałszowany obraz własnej osoby. On już po prostu się zgodził na to, że jest leniwy. I te słowa takiego właśnie fałszywego usprawiedliwiania się, tak jak to mówi Księga Przysłów, czy inne teksty, czytałem tutaj Księgę Hioba, one jakby same rodzą się z takiego właśnie znieprawionego, zepsutego człowieka. Pozostaje nam szukać odpowiedzi na pytanie, kto znieprawia człowieka, kto wykoślawia w nim obraz Boga, obraz Chrystusa. Święty Jan Ewangelista odpowiada na to pytanie, mówiąc, że u źródeł takiego właśnie działania niszczącego w człowieku dobry obraz Boga jest ojciec kłamstwa, prawda, diabeł. Księga Rodzaju to już pokazuje, prawda, że ten wąż, starodawny kusiciel, jak mówi Apokalipsa, to on wsącza w sumienie, w myślenie, w wolę człowieka to podejrzenie, że czy rzeczywiście Bóg jest dla was dobry i tak dalej. Właśnie to z tej strony pochodzą właśnie te inspiracje, które nieraz bywają lekceważone przez nas, wyśmiewane nawet w niektórych środowiskach. One są niestety bardzo groźne i potrafią naprawdę zrujnować w człowieku prawdziwy obraz zarówno właśnie Chrystusa, Ewangelii, obraz Boga, obraz drugiego człowieka, obraz narodu, obraz własnego życia. I człowiek tak właśnie zepsuty poprzez działanie ojca kłamstwa, do tego jeszcze dochodzi właśnie w człowieku pożądliwość, o której też właśnie święty Jan mówi w pierwszym liście, rozdział drugi, pożądliwość oczu, ciała, prawda, pycha tego żywota, jako te rany grzechu pierworodnego, to wszystko sprawia, że jesteśmy właśnie w kondycji takiego sługi, któremu bardzo łatwo stać się sługą złym i gnuśnym. Dziękuję bardzo za postawienie tej kwestii, ponieważ ona nam po prostu, tak jak te wcześniejsze też wypowiedzi, one uświadamiały nam, że osoby tutaj wypowiadające się w pewnym momencie spostrzegły po prostu, czy w tych wypowiedziach spostrzegły dzięki tej Ewangelii, że były pewne szanse włączenia się w takie czy inne zbawcze oddziaływanie na najbliższych, a jednak właśnie ta gnuśność, to lenistwo, ten fałszywy lęk, bo sobie nie poradzę, bo co powiedzą inni, a po co, a niech inni to zrobią, to są te wszystkie właśnie tłumaczenia fałszywe, które sprawiają, że otrzymywane od Pana Boga niezliczone ilości Bożej łaski, Bożej miłości, Bożej pomocy, dobroci, że to wszystko po prostu pozostaje bezowocne w nas. A po drugie trzeba by jeszcze powiedzieć, że oprócz tego oddziaływania złego ojca kłamstwa, jak mówi święty Jan, czy tej pożądliwości, pychy, jaka jest w człowieku, taką trzecią przyczyną, dla której właśnie sługa staje się zły i gnuśny, to jest po prostu fakt, że nie pozostaje taki człowiek w więzi z Chrystusem. O tym mówi przepiękne zdanie, które czytamy w tę niedzielę, będziemy czytać przed Ewangelią. Pan Jezus mówi: trwajcie we mnie, ja będę w was trwał. Kto trwa we mnie, przynosi owoc obfity. Zwróćmy uwagę, że pan z przypowieści, on się oddalił, pozostał jakby nieobecny, ale z drugiej strony zostawił te 5 talentów, czyli coś najdroższego, jakie miał. Jego obecność aktualizuje się poprzez te talenty właśnie, poprzez dar Słowa Bożego, Ewangelii, łaski Bożej właśnie, te wszystkie dary Ducha Świętego, o których tutaj mówiliśmy, prawda? A więc ta obecność Pana, ona jest, ale ona musi stać się po prostu obecnością dla nas. Ja swoją wiarą, swoją wrażliwością duchową muszę po prostu uczestniczyć w tej obecności, być po prostu zjednoczony z Panem, bo jeżeli nie będę doświadczał Jego obecności, nie będę żył właśnie w tej osobowej komunii z Chrystusem, no to też otrzymywane od Chrystusa łaski, prawda, miłość Jego, światło Ducha Świętego, Słowo Boże, Ewangelia, pozostanie takim właśnie owocem, który w moich rękach będzie zupełnie stawał się wręcz martwym owocem i w ogóle go stracę po prostu. A więc to jest ten moment bardzo ważny tej osobowej komunii z Panem, oczywiście oczyszczanej przez rachunek sumienia, bo tam w tym, to jest 15 rozdział Ewangelii według świętego Jana, odsyłam do niego właśnie ojciec, który oczyszcza ten winny krzew, prawda, aby rzeczywiście gałązki trwały w winnym krzewie, czerpały z niego soki, wtedy dopiero przynoszą dobre owoce i to, czy tak jak mówi przypowieść o ziarnie, ten owoc może być nawet 30, 60 czy 100-krotny po prostu. A więc te możliwości działania Pana Boga w naszym życiu są wręcz nieskończone.
Księże profesorze, minął czas naszego spotkania. Jeszcze słowo krótkie na koniec.
Korzystając z tej okazji, chciałbym po prostu skomentować to przepiękne zdanie Ewangelii. Sługo dobry i wierny, wejdź do radości Twego Pana. Kiedy ono się już zaczyna spełniać? Ono zaczyna się spełniać właśnie już teraz, kiedy zaczynamy z Bożych talentów korzystać po prostu, pracując tymi talentami. Dla potwierdzenia tej idei pragnę przywołać takie wyjaśnienie z tekstu wybitnego rabina Abrahama Heschela z jego książki najnowszej. Mianowicie przywołują tutaj taką sytuację, mianowicie jest takie opowiadanie o rabinie, który kiedyś we śnie wstąpił do nieba. Pozwolono mu zbliżyć się do świątyni rajskiej, gdzie wielcy mędrcy Talmudu wiedli swoje życie wieczne. Ujrzał ich po prostu siedzących przy stołach i studiujących Talmud. Rozczarowany rabin zastanawiał się, czy to już wszystko, co się tyczy raju? I usłyszał nagle głos: mylisz się, owi mędrcy nie są w raju, raj jest w nich. Wydaje mi się, że to wspaniałe opowiadanie doskonale nam pokazuje, co znaczy wejdź do radości Twego Pana. Przyjmij dary pochodzące od Pana, otwórz się na Jego obecność, na Jego miłość, na Jego mądrość, na Jego światło i w ten sposób niebo, raj wejdzie, radość Pana wejdzie w Twoje serce, w Twoją duszę i będziesz już po prostu w raju. Nie będziesz bał się tego dnia, kiedy Pan w swojej własnej osobie przyjdzie do Ciebie, aby Cię objąć, tak jak Marię Magdalenę w ogrodzie zmartwychwstania.
Bóg zapłać. Przypomnę, naszym gościem był ksiądz profesor dr habilitowany Henryk Witczyk, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i założyciel i moderator krajowy ogólnopolskiego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II.